Kochani, bardzo się cieszę, że mam ten wielki przywilej być w waszej parafii i kończąc razem z wami, podsumowując stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Jestem o tym przekonany, że zresztą nie tylko ja, ale grono ludzi zajmujących się na całym świecie tym fenomenem związanym z objawieniami Matki Bożej, bo wiecie dobrze, że takiego fenomenu nie było od początku historii Kościoła. Od połowy XIX wieku do dzisiaj jest ponad 2000 objawień Matki Bożej. Praktycznie jakbyśmy oglądali mapę jej przyjścia z nieba na ziemię, to nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie jej nie ma. 2000 objawień Matki Bożej na całym świecie. I to, co najbardziej rzuca się w oczy, to pewna transformacja treści, które Bóg przez Maryję przekazuje nam. One były troszeczkę inne na początku XX wieku, zaczęły transformować i dzisiaj, praktycznie rzecz biorąc, wszyscy jesteśmy przekonani, że objawienia chociażby Matki Bożej w Fatimie dopiero teraz zaczną się realizować. Cała trzecia odsłona tajemnicy fatimskiej nie została jeszcze zrealizowana. Tak zwana druga tajemnica fatimska nie została zrealizowana. Praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy w fazie dopiero realizacji pierwszej z tajemnic. Więc mówienie o Fatimie w kontekście aktualności Fatimy jest niesłychanie ważne i na czasie. Dlatego też cieszę się, że będziemy mogli na tych misjach w szczególny sposób przyjrzeć się jeszcze raz temu, co najważniejsze w Fatimie. A najważniejsze jest to, że Matka Boża wzywa wszystkich, którzy chcą, do poświęcenia się jej niepokalanemu sercu. To jest jakby istota. Będę o tym mówił później, ponieważ ona mówi, Bóg przygotował ratunek dla świata w moim niepokalanym sercu. Możemy zapytać, ratunek przed czym? Co nam grozi? Grożą nam katastrofy, tragedie i nieszczęścia na poziomie niewyobrażalnym, o których Matka Boża, pokazując chociażby na Apokalipsę, wskazuje, że wchodzimy jako to pokolenie w realizację tych proroctw. I Matka Boża mówi, że jedynym ratunkiem jest poświęcenie się niepokalanemu sercu. Każdego z nas osobna, naszego małżeństwa i naszej rodziny, naszej parafii, naszego narodu. Będę dokładnie mówił, dlaczego to jest tak ważne, ale chcę wam pokazać pewną zależność, która jest związana z właśnie z poświęceniem i konsekracją niepokalanemu sercu Maryi. Myślę sobie o Janie Pawle II. Wiecie, siostra Lucja, która miała objawienia Matki Bożej do samej śmierci w swoim klasztorze w Coimbra, w niezwykły sposób interesowała się Janem Pawłem II. Kochała wszystkich papieży, ale ona jako mała dziewczynka widziała papieży z poszczególnych odsłon tajemnic fatimskich. I w szczególny sposób była zainteresowana Janem Pawłem II. Korespondencja między siostrą Lucją a Watykanem, czyli korespondencja, która aktualizowała i tłumaczyła tajemnice fatimskie, ponieważ Matka Boża jej nieustannie tłumaczyła, o co chodzi w tajemnicach fatimskich, ona to spisywała i korespondowała z Watykanem, praktycznie w 80% nie jest jeszcze upubliczniona. Natomiast Jan Paweł II był bardzo dobrze zaznajomiony z tajemnicami. I siostra Lucja nieustannie wywierała presję na to, aby on przygotował cały Kościół do poświęcenia niepokalanemu sercu Matki Bożej. Dokonało się to dokładnie 25 marca 1984 roku. I Matka Boża powiedziała siostrze Lucji, że ten akt poświęcenia światu niepokalanemu sercu Matki Bożej spowodował, że nie wybuchła wojna nuklearna, która była zaplanowana przez diabła i jego sługi, bo nie ma się co oszukiwać, to on stoi za wszelkimi akcjami samozniszczenia tej planety. Miała wybuchnąć w 1985 roku. I tylko Matka Boża mówi Łucji, akt poświęcenia całego świata niepokalanemu sercu Matki Bożej spowodował, że my dzisiaj możemy być w tym kościele tej niedzieli, a Ziemia nie jest jednym wielkim prochem i pyłem zniszczona przez wojnę nuklearną. 25 marzec 1984 roku on poświęca niepokalanemu sercu Matki Bożej cały świat. 2 miesiące później, 13 maja, w rocznicę objawień Matki Bożej, dochodzi w Siewierno-Morsku w Związku Radzieckim do kompletnie irracjonalnej katastrofy, w wyniku której dokonuje się ponad połowę zniszczenia arsenału nuklearnego, czyli rakiet, które były skonstruowane, aby założyć nuklearny ładunek i być gotowymi do wojny nuklearnej. I wtedy Związek Radziecki zmienia całkowicie swoją strategię, bo wie, że już nie jest w stanie wygrać wojny nuklearnej ze Stanami Zjednoczonymi i wchodzi w tak zwaną pierestrojkę. Ale to nie znaczy, że czas się skończył i już nam nic nie grozi. Zegar zaczął tykać od początku. I objawienia ostatniej dekady mówią o tym, że stoimy naprawdę w obliczu apokalipsy po raz kolejny. I teraz jest najwyższy czas dla każdego chrześcijanina, aby on stał się takim małym Janem Pawłem II. On zawierzył cały świat jako papież, ale ty masz ratować swoje życie, życie swojego małżeństwa i swojej rodziny, swojej parafii przez konsekrację. Będziemy się uczyć, na czym to polega i dlaczego to jest tak ważne. Maryja gdziekolwiek się nie objawia, pokazuje również ten specyficzny łańcuszek z koralikami. Nazwamy go różańcem. I mówi, że ta modlitwa jest dana w autorytecie Królestwa Bożego na czasy ostateczne, aby całkowicie zniszczyć diabła. Nam różaniec być może nie pasuje z wielu względów. Może głupio się utożsamia jakoś z babciami moherowymi, klepaniem paciorka. I być może wielu z nas ma problem z różańcem. Wolimy na przykład swoimi słowami mówić. Nie wiem, czy zadawaliście sobie to pytanie. Ja bardzo często. Dlaczego niebo wymyśliło taką modlitwę, bo przecież to jest modlitwa przekazana przez Matkę Bożą. Dlaczego niebo wymyśliło taką modlitwę, którą trzeba powtarzać wielokrotnie, dziesiątki, setki, tysiące razy każdego dnia. Dlaczego? Matka Boża mówi, ciekawe to jest, na początku XX wieku odmawiajcie codziennie różaniec, jedną część różańca. Dzisiaj we wszystkich objawieniach mówi cały różaniec, wszystkie trzy części. Ponieważ szatan jest tak silny i mówi, że dzisiaj szatan szczególnie skoncentrował się na dwóch celach. Na zniszczeniu każdego chrześcijańskiego małżeństwa i na zniszczeniu każdego kapłana. Kapłaństwo i małżeństwo sakramentalne to dwa główne cele ataku szatana. Nie trzeba być wielkim prorokiem, żeby rozejrzeć się wokoło i zobaczyć, co dzieje się z małżeństwami. Kochani, jesteśmy na pierwszym miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę rozwodów w związku z ilością zawieranych małżeństw sakramentalnych. Na pierwszym miejscu. Co trzecie małżeństwo do 15 roku małżeństwa rozlatuje się w Polsce. Co trzecie małżeństwo już w tej chwili. To jest koszmar, plaga. Kiedyś pytam jednego z prawników zajmujących się sprawami rozwodowymi w Warszawie, gdzie pracowałem. On mówi, proszę księdza, niech ksiądz zgadnie, ile jest dziennie rozwodu w Warszawie. Dziennie, czyli taki definitywnie rozwód takich procesów. Nie mam pojęcia. On mówi między 40 a 50 dziennie. Dziennie. Ja mówię, panie prawniku, mówię, jakaś plaga, to jest straszne. On mówi, byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie jedna rzecz, która te małżeństwa jeszcze trzyma razem. Ja mówię, co, pewnie dzieci? On mówi, nie, kredyty. Przecież, zobaczcie, to są ludzie, którzy są naszymi dziećmi, naszymi wnukami. To są ludzie, którzy byli chrzczeni, którzy byli u pierwszej komunii świętej, u bierzmowania. Co się stało? Co się dzieje? Ano dzieje się to, o czym mówi Matka Boża w Fatimie. Jeśli ktoś nie będzie mi całkowicie poświęcony, nie będzie mógł odkryć relacji intymności z Bogiem. A tylko relacja intymności z Bogiem daje gwarancję mocy i siły, aby kochać na maksa i nie pęknąć w którymś momencie, nie odpuścić sprawy. Chociażby w małżeństwie. Dlaczego to jest tak ważne? Bo ktoś może powiedzieć, proszę księdza, ja chodzę do kościoła i odmawiam pacierz. I wszystko mi się rozlatuje. Nawet rybkę zjem zamiast mięska w piątek. I wszystko mi się rozlatuje. Tak jakby Bóg nie chciał mieć ze mną nic wspólnego. Jakby nie słyszał moich modlitw. To jest ciekawe. Skarby, albo postawimy Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, to znaczy wejdziemy z Nim w taką relację intymności, jaką On pragnie dla nas i do jakiej nas zaprojektował, albo, mówię to z całą odpowiedzialnością, nic nam nie da chodzenie do kościoła. Siedzenie w ławce na zasadzie wypełnienia obowiązku religijnego. Wiecie, że to jest problem od samego początku? Kiedy Jezus, Syn Boga Żywego, przychodzi na tą planetę, zderza się z religijnym systemem, który jest tak schematyczny i skostniały, że nie jest w stanie w żaden sposób przyjąć Syna Bożego jako Boga. Już tłumaczę. Czy macie świadomość tego, że Jezusa zabili najbardziej religijni ludzie w tamtym czasie? Czyli kapłani? Faryzeusze? Faceci, którzy 5 razy dziennie się modlili. 2 razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie. Znali na pamięć Pismo Święte. Przestrzegali 613 przepisów prawa. Całe swoje życie poświęcili temu, żeby głosić Boga wszystkim ludziom w Izraelu. I kiedy ten Bóg, którego głosili, przyszedł do nich, nie rozpoznali Go, odrzucili, znienawidzili i na samym końcu zabili. Wyobrażacie sobie większą pomyłkę w swoim życiu? Bardziej dramatyczną? Całe swoje życie poświęcasz na poznawanie Boga, a kiedy ten Bóg pojawia się w twoim życiu, to Go zabijasz? Skąd to się bierze? Z braku intymności z Nim. Oni byli na poziomie wypełniania zewnętrznych praktyk religijnych, ale nie mieli poznania prawdziwego Boga w relacji najbardziej intymnej i osobistej. Rozumiesz? I nam to świetnie grozi, bo my jesteśmy bardzo podobni do Izraelitów. Bardzo. Co niedzielę do kościółka, paciorek rano i wieczorem, rybka w piątek, od czasu do czasu do spowiedzi, ale niczym nie wyróżniamy się od niewierzących. Tak samo jak oni. Kasa jest dla nas najważniejsza. Tak samo jak oni rozwodzimy się, tak samo jak oni wrzeszczymy, kłócimy się, awanturujemy, znęcamy się, tak samo jak oni chlejemy wódę, tak samo jak oni godzinami siedzimy przed telewizorem i tak dalej wymieniać. Różni nas to, że no, w niedzielę pójdziemy do kościoła, oni nie. Ale czym się od nich różnimy? W życiu codziennym. Niczym. Naprawdę niczym. Czasami masz się nawet wrażenie, że ludzie niewierzący są bardziej uczciwi, kulturalni, grzeczni, serdeczni, uprzejmi, uczynni niż my. To jest pewien problem. Duży problem. Ale musimy uświadomić to sobie, że jeśli nie postawimy Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, niewiele nam da wypełnianie zewnętrznych praktyk religijnych. Rozumiesz, kiedy Bóg nie jest dla ciebie najważniejszy, nie jest miłością twojego życia, twoje życie będzie nieprzemienione. Zobacz, nawet tutaj w kościele, od początku mszy świętej, przeanalizuj swoje serce. Czy nie jest czasami tak, że przyszedłeś, siedzisz, wstajesz, klękasz, ale twoje myśli, twoje serce jest zupełnie gdzieś indziej, aniż z Nim? Że non-stop twoje serce pokazuje ci, kto jest dla ciebie ważniejszy niż Jezus. Bo rozproszenia na modlitwie pokazują nam, kto lub co jest dla nas ważniejszy niż Bóg. Prosta rzecz. Jeśli siedzę w tej ławce, nie? W kościele i 45 minut myślami i sercem bujam gdzieś tam, to kto jest dla mnie ważniejszy? On? Czy to, na czym koncentruje swoje serce? Jezus powie, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Co jest twoim skarbem? O czym, o kim najczęściej myślisz, marzysz, tęsknisz, oglądasz w sercu? Będziemy o tym dużo mówić, skarby, bo jak tego nie zobaczymy, to nie będziemy wiedzieli, jak się nawrócić. Ileż rodziców na przykład, nie? Przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, co ja mam zrobić, żeby moje dzieci chciały chodzić do kościoła? Co ja mam zrobić? Mówię, tłumaczę, argumentuję. Nic. Ale problem polega na tym, że jeśli ja jako rodzic przychodzę do kościoła i wychodzę z niego i nic się nie zmieniło w moim życiu, nawet przez pierwsze kilka godzin po przyjściu z kościoła do domu, młodzi ludzie są niezwykle pragmatyczni. Pierwsze pytanie, które zadają sobie w sercu, co mi to da, że pójdę do kościoła? Bo patrzę na moich rodziców i to nic im nie daje. Po prostu wyszli z domu na godzinę. Wrócili i nic po nich nie widać, że przyjęli żywego Boga. W ich rozmowach, w przebaczeniu, w czasie, w miłości. Nic nie widać, że coś się zmieniło po przyjściu z mszy świętej. Tak jakby nic tutaj nie przyjęli. Rzeczywiście jakiś kawałek opłatka. Nic się nie zmieniło. I młody człowiek patrzy z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, obserwuje cię tato, mamo i mówi, po co mam chodzić? Tylko dlatego, że mi każecie? A gdybyś rzeczywiście przeżył tą godzinę tutaj w kościele, całkowicie skoncentrowany na tym, aby przyjąć Jego miłość, za chwilę On połączy się z tobą, rozumiesz? Każda komórka ciała Boga, który jest miłością, połączy się z każdą komórką twojego ciała. W twoich żyłach zacznie płynieć krew samego Boga. Jego serce połączy się z twoim sercem. Jego myśli z twoimi myślami. Bóg, miłość, wstąpi w twoje wnętrze. Ale jeśli to robisz bez wiary, jeśli ty go nie chcesz, a nie chcesz wtedy, kiedy myślisz i cały czas jesteś gdzieś indziej, a nie z Nim, to On przychodzi i tak jak mówi siostrze Faustynie, jak nie jest przyjęty z tęsknotą i pragnieniem, szybciutko odchodzi. Szybciutko odchodzi. On jest nieskończenie wrażliwy. Jeśli widzi, że ty go nie chcesz, że traktujesz go obojętnie, odejdzie. Po cichutku. Nawet nie będziesz wiedział kiedy. Nie dziwmy się potem, że w jego miejsce przychodzi ten, który jest mordercą od początku. Ten, o którym Słowo Boże mówi, że jest niszczycielem, zabójcą, złodziejem, aby zniszczyć twoje życie, aby zniszczyć Twoje małżeństwo, aby zniszczyć Twoją rodzinę. Nie dziw się. Nie miej tylko, proszę Cię, pretensji do Boga. Bo jak słyszę ludzi, którzy mówią, za jakie grzechy ja takie nieszczęścia przechodzę? Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Nie mów tak, proszę Cię. Po prostu spójrz w swoje serce, jak Ty go traktujesz latami na swojej modlitwie, jak go traktujesz w czasie każdej mszy świętej i po prostu już nic nie mów. Już nic nie mów. On nie jest, wiesz, automatem do Coca-Coli, że wrzucisz mu złotóweczkę czy dwa złote, czyli przyjdziesz odbębnić Eucharystię albo paciorek zmówisz i on ma Ci dawać wszystko w życiu, o co poprosisz go i ma Cię chronić i dawać Ci bailando. To tak nie działa. To tak nie działa. Dlatego te misje, skarby są po to, aby zrobić jedną rzecz. Chirurgiczną operację. Rozkroić dosłownie swoje serce i zobaczyć, być może, że moja relacja z Bogiem to jest jedna wielka farsa. Że niczym nie różnię się od faryzeuszów, którzy zabili Jezusa. Przychodzę, wypełniam obowiązki religijne, ale moje serce wcale Boga nie kocha z całego serca. I muszę to zobaczyć, żeby się zacząć nawracać. Jak tego nie zobaczę, to będę do emerytury chodził do kościoła i się nie będę nic zmieniał. Naprawdę. Albo będę jeszcze gorszy. Przeżycie intymności z Nim w czasie każdej modlitwy Eucharystii jest kluczem do przemiany naszego życia. Nie to, że ja odfajkuję obowiązek religijny. Byłem w kościele. Co z tego, jeśli sercem i myślami byłem gdzieś indziej przez tę godzinę, a nie z Nim? Troszkę to będzie bolało, skarby. Ale to będzie zbawienny ból dla nas. Naprawdę. Służący do nawrócenia. Zapraszam każdego z Was. W piątek będziemy konsekrować się niepokalanemu sercu Maryi. Osobiście małżeństwa, rodziny, nasze domy, naszą parafię. Matka Boża, jeszcze raz, przytoczę jej obietnicę. Bóg przygotował ratunek dla tego świata w moim niepokalanym sercu. Jeśli naprawdę szczerze oddasz się jej i dasz się jej poprowadzić do intymności z Bogiem, przeżyjesz to, co ma nadejść. Ona Cię uratuje. Nic Ci się złego nie stanie. Amen.